Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Joanna Matuszewska. Witam w audycji medycznej, w której dzisiaj gościem jest profesor doktor habilitowany Tomasz Grodzicki, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, ordynator oddziału klinicznego chorób wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Witam pana profesora.
Dzień dobry państwu.
Pan profesor jest w Gdańsku, bo jest kierownikiem naukowym rozpoczynającego się dzisiaj w naszym mieście 10. Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia Pacjent 65+, w codziennej praktyce lekarskiej. Jaka będzie tematyka wiodąca? Wiadomo, starsi ludzie, geriatria, tak? W czasie tego kongresu.
To po raz 10. organizujemy ten kongres właśnie na Wybrzeżu. Szeroko pojęte problemy medycyny osób, które przekroczyły 60-65 rok życia. Odbiorcami są, bo to tematyka jest ustawiona jak zawsze pod odbiorcę. Odbiorcami najbardziej zainteresowanymi są jednak lekarze, zarówno lekarze pierwszego kontaktu, jak i lekarze specjaliści z różnych dziedzin. I stąd też ich gdyby zainteresowania rzutują na kolejne edycje. Ale tak mówimy od podstawowej opieki zdrowotnej, reumatologii, onkologii, a więc bardzo różne tematy, leczenie bólu, plus te specyficzne problemy, tak, takie dla wieku podeszłego, jak chociażby demencja, depresja, niesprawność, to wszystko. Bardzo różnorodna tematyka.
A panie profesorze, kiedy tak naprawdę zaczyna się starość? Bo jak niektóre osoby 60+ usłyszą, że one są w podeszłym wieku, albo słyszą czasami w mediach od lekarzy, że to już jest wiek podeszły, a one są bardzo aktywne, dobrze się czują, zdrowo się czują, to kiedy my tak naprawdę możemy powiedzieć, że ta starość się zaczyna? No my się starzejemy cały czas od urodzenia, prawda?
Jest wiele definicji właśnie. Jest jedna taka, że zaczynamy się starzeć w momencie urodzenia, no jest inna definicja, która mówi, że tak naprawdę zaczynamy się starzeć po osiągnięciu tego maksymalnego wydolnościowego okresu, a więc powiedzmy po 25, po 30 roku życia. No jest taka definicja, która mówi, że to zawsze jest 10 lat więcej niż my mamy sami, czyli to jest dość też osobniczo zmienne. Tu nie ma jednolitej definicji. No z perspektywy statystycznej, badawczej jest potrzeba ujednolicenia, w związku z tym mówimy o takim okresie 60 bądź 65, tutaj te dwie definicje funkcjonują. To troszkę się wiąże z tymi problemami emerytalnymi, zabezpieczeniem rentowym, czy głównie emerytalnym.
Ja pamiętam takie nagłówki w jednej z gazet, że 60-letnia staruszka tam wtargnęła na przejście dla pieszych i tam jakiś wypadek był, więc to chyba lekka przesada, prawda? Mówienie staruszka o 60-letniej kobiecie.
To oczywiście jest przesada, to myślę, że dzisiaj o kimkolwiek mówienie staruszka jest przesadą, bo to jest uważane w tej chwili za
też nieeleganckie
właśnie określenie. Włosi podnieśli granicę, Włosi podnieśli parę lat temu granicę do 75, znaczy od 75 lat w górę. To jest kwestia wieku metrykalnego, wieku biologicznego, ale też mówmy o wieku jeszcze psychologicznym. Nie ma
czyli
jednej dobrej definicji.
Tak
właściwie
naprawdę
ważne, jak się czujemy, co jesteśmy w stanie robić sami. Najlepiej wiemy, czy rzeczy, które robiliśmy jeszcze kilka lat temu bez wysiłku, bez problemów, nagle zaczynają sprawiać trudność i wtedy możemy powiedzieć, okej, no rzeczywiście gdzieś postarzeliśmy się w różnych aspektach. Na przykład pamięć mamy gorszą, mamy nieco gorszy słuch, gorszy wzrok, okulary zmieniamy co chwilę na coraz mocniejsze i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj jest wieloaspektowe starzenie i warto o tym pamiętać. Czy to
obecnie
jest,
mamy być szansę dłużej zdrowi i czuć się sprawni, młodsi, tak? Bo, ale to jest też obarczone pewnymi kosztami. Coś trzeba zrobić. To tak nie przychodzi za darmo, jak to się mówi, tak? Trzeba dbać o zdrowie od wczesnych lat.
No na pewno. Znaczy na pewno żyjemy dłużej i w sumie żyjemy lepiej z perspektywy sprawności, tak jak powiedziałem, czy intelektualnej, czy fizycznej niż 20 lat temu. To na pewno, jeżeli spojrzymy na naszych rodziców, dziadków, to poza pewnymi ewenementami, no to jednak te osoby 70-letnie już były znacznie mniej sprawne niż przeciętnie dzisiaj Polak czy Polka. Natomiast no, to najczęściej jest kwestia właśnie, no jednak zmiany trybu życia wcześniej tego, co obserwujemy, tego nazwijmy to zdrowego trybu życia, ale tak naprawdę więcej ruchu i jednego innego sposobu odżywiania.
Czyli to jest taki sposób właśnie, żeby ruszać się jak najdłużej i regularnie oraz dobrze się odżywiać. No wiadomo, nie palić papierosów, tak? Nie przesalać.
Nie przesalać. No to ja myślę tak, że głównym problemem dla nas jest dzisiaj brak ruchu, brak aktywności intelektualnej i brak i otyłości. To gdybyśmy te trzy elementy potrafili o nie zadbać.
Żeby była i równocześnie, na to pigułka na przykład.
Tak, pigułka. To na tę pigułki nie będzie, w związku z tym musimy tutaj, my liczymy wszyscy na to, że będzie pigułka szczęścia zawsze, natomiast to wszystko i wiele zależy od nas samych.
My jako społeczeństwo się starzejemy w Polsce, jest coraz więcej seniorów. Mówi się chyba, że 1/4 społeczeństwa, tak? To są osoby powyżej 65
tak,
roku życia w tej
starzejemy
chwili.
Się, liczba osób wyraźnie rośnie w Polsce i tutaj rzeczywiście już dzisiaj przekraczamy mniej więcej 9 milionów, zbliżamy się do 10. Niestety epidemia COVID spowodowała w ciągu ostatnich 2 lat zahamowanie tego wzrostu i ta średnia długość życia spadła w ciągu ostatnich 2 lat. Ale poprzednio obserwowaliśmy znaczny wzrost i należy się spodziewać, że to będzie nadal wzrastała ta długość życia.
Natomiast będzie przebywało seniorów, których trzeba będzie leczyć, opiekować się nimi, zapewnić im taki dobrostan. To są wyzwania naszej ochrony zdrowia na najbliższe lata, właśnie ta polityka senioralna i geriatria.
No, myślę, że to jest za poważne, żeby to, ten problem, żeby zostawić to służbie zdrowia. To jest problem globalny, bo to jest problem ekonomii, to jest problem szkolnictwa, to jest problem właściwie państwa i całego kraju. Będzie nam przybywało oczywiście tych osób, o których pani powiedziała, tych osób, które wymagają opieki, ale też będzie nam przybywało osób w wieku lat 60 parę, 70 parę, które są w pełni sprawne, które mają zupełnie inne oczekiwania, mają czas.
Chcą coś robić. Nie chcą na przykład siedzieć
robić
w domu, tak?
Tak, no to jest to i tutaj rynek pracy musi się dostosować, czy powinien się dostosować do tego starzenia społeczeństwa, ale nie tylko w aspekcie dbania o tych nie tylko czy najmniej sprawnych, bo to jest oczywiste, natomiast mówimy też o tych, którzy są sprawni, którzy chcą działać, którzy chcą pracować, którzy mogą to robić.
Tak. Mamy w naszym kraju kilka takich dziedzin medycyny, o których mówi się, że są priorytetowe i też tak są traktowane przez Ministerstwo Zdrowia. To między innymi kardiologia, onkologia czy geriatria, pana zdaniem, również powinna wskoczyć tam do tego koszyka tych dziedzin, na które należy zwrócić w najbliższych latach taką szczególną uwagę. Przy wycenach, przy projektowaniu właśnie budżetów i tak dalej.
Myślę, że myśmy powinni zwrócić uwagę na niekoniecznie na jakąś jedną dziedzinę medycyny. Myśmy powinni zwrócić uwagę na to, że dzisiaj osoby starsze stanowią większość pacjentów w szpitalach i to niezależnie od oddziału, to jest rzędu 50%, 60% nawet chorych, to jest ta grupa właśnie tych 25% społeczeństwa, czyli mówiąc krótko, my musimy szpitale dostosować do potrzeb osób starszych, ale również finansowanie.
Ale geriatrów to jest jak na lekarstwo, bo to jest bardzo chyba nie wiem ile dokładnie ludzi, lekarzy tą specjalizację w Polsce posiada, pan profesor pewnie wie to.
Znaczy to jest liczba około ponad 500 osób, to jest oczywiście za mało, bo myśmy szacowali i szacujemy, że to powinno być ponad 1000, więc tutaj zdecydowanie za mało. Tu problem jest raczej dystrybucja, brzydko mówiąc, a więc to, że na przykład Małopolskie i Śląsk mają bardzo wielu lekarzy geriatrów, natomiast jeżeli już mówimy o północy, no to w Gdańsku w ostatnim czasie rzeczywiście nastąpił pewien rozwój, czy w Gdańsku, czy w województwie pomorskim, ale to ciągle jeszcze jest za mało. Natomiast mamy warmińsko-mazurskie, które, mówię, dobrze pamiętam, było do niedawna 2 geriatrów w całym województwie, więc tu jest problem. Ja bym nie... Znaczy oczywiście za mało mamy geriatrów, ale to nie jest główny problem systemowy. Systemowy jest problem taki, że starszy człowiek i jego problemy są niedostrzegane przez system. Czyli system nie widzi tego, że osoba starsza przychodząca do szpitala powinna mieć nieco inną opiekę, trochę większą opiekę szeroką, rehabilitacyjną, socjalną, psychologiczną, nie tylko lekarską. I to by dopiero dało efekt, że te osoby by szybciej trafiały do domu, w lepszej, niedługo leżały w szpitalu.
Bo geriatria to jest taka dziedzina medycyny, która miała tak skupiać się na tym pacjencie, z wszystkich stron holistycznie podchodzić do jego problemów, też po to, żeby pacjent nie musiał wędrować od kardiologa do neurologa, do laryngologa, tylko żeby to był taki lekarz, który te problemy wieku podeszłego będzie doskonale rozumiał, potrafił je leczyć. I to byłoby idealne, gdyby tak rzeczywiście było, że każda starsza osoba może być pod opieką lekarza geriatry.
Byłoby idealne, że mówimy znowu starsze, ja mówię o osobach powiedzmy sobie 80-85
plus. No w podeszłym wieku, tak.
Jeżeli mówimy 80 plus, no to to jest, tak szacowaliśmy, że to jest około powiedzmy sobie 1,5 miliona osób w Polsce i w związku z tym te osoby można by było objąć tego typu opieką, natomiast no to byłoby idealne rozwiązanie. No niestety, tak jak powiedziałem, w pewnych województwach jest to możliwe, czy w pewnych, nawet nie w województwach, w pewnych miastach jest to możliwe, w pewnych regionach nie. Dopóki wycena świadczeń, i tutaj na to też zwrócę uwagę, bo tych geriatrycznych, ambulatoryjnych będzie taka sama jak w innych dziedzinach, gdzie nie będzie się uwzględniało tego, że starszy pacjent jest pacjentem,
który potrzebuje też więcej czasu.
Więcej czasu. Ten czas jest chyba tutaj determinujący to, że powinna być inna nieco wycena tych świadczeń, no ale tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia ciągle tego nie widzi i tutaj to tego nie zmienia. Stąd też lekarze geriatrzy często pracują w innych specjalnościach.
Nie wiem, czy pan profesor jest aktywny na Twitterze na przykład i widział może taki wpis jednego z lekarzy, który opublikował listę leków, które przyjmuje jego pacjentka, przepisanych przez kilku specjalistów. Tam było chyba 30 pozycji i aż się wierzyć nie chce, że część z nich po prostu się wręcz wykluczała, nie powinny być przyjmowane razem. Czyli to jakby pokazuje, że starsza osoba, idąc do kilku lekarzy, może otrzymywać właśnie tego typu zalecenia, które no nie są dla niej, niekoniecznie będą dla niej korzystne, prawda? Więc ta opieka geriatryczna wydaje się tutaj no bardzo wskazana.
Znaczy to jak gdyby zjawisko jest znane. Ja przypuszczam, o kogo chodzi i o ten wpis, bo to widziałem. Natomiast to znamy, to nie jest nic nowego. To jest, powiedzmy sobie, częste i wystarczy, że zajrzymy do apteczek domowych, tak zwanych apteczek naszych seniorów w domu czy zaprzyjaźnionych i nagle zobaczymy całe szafy leków, które zażywane są nie zawsze zgodnie z regułami gry. I to jest znane zjawisko, to nie jest nic nowego, że tak się dzieje. Jest pytanie oczywiście, kto powinien skoordynować tą opiekę, bo wielu specjalistów leczych to jest tutaj tym, nazwijmy to, obrotowym, czy tym, który to monitoruje. No to najlepszy byłby lekarz rodzinny, ewentualnie lekarz geriatra. Tych dwóch specjalistów powinno to opanować. Jeszcze jest ewentualnie rola farmaceuty, który by gdzieś też, mając ogromną wiedzę, mógłby to skoordynować, powiedzieć, słuchajcie, te dwa leki ze sobą nie grają, są pod te same leki, no to już tutaj na przykład farmaceuta mógłby taką opiekę też sprawować.
Ja tak sobie myślę, że ważne jest chyba też, ważne są takie działania edukacyjne dużo wcześniej, żeby pacjent też był świadomy, że należy pytać. I jeśli jest, czy rodzina pacjenta, jeśli jest taka liczba tych leków, żeby ktoś zerknął na tą listę, kto się zna i spróbował to jakoś uporządkować, prawda? Panie profesorze, a jeszcze chciałam zapytać, kiedy w takim razie w pana opinii powinno się szukać konsultacji u geriatry? No bo tak jak pan powiedział, jest was mało, no ale jesteście, prawda? No i jeśli jest taka potrzeba, to można zaczekać w kolejce, dostać się do takiego lekarza, specjalisty. Dla kogo tak naprawdę to jest konieczne? W jakich sytuacjach?
Czyli ja bym powiedział, może niekonieczne, ale wskazane, że to będzie z korzyścią dla pacjenta. Ja bym powiedział, że właściwie każda osoba...
Z wielochorobowością na przykład takich pacjentów?
Ja bym powiedział, nawet jeżeli mówimy o wieku, bo to jest prościej, powiedzmy sobie, osoba 80-letnia powinna I to byłoby idealne rozwiązanie, przynajmniej raz w roku mieć taką konsultację geriatryczną, może 75+. Dlatego, że można znaleźć, ta geriatra może pokazać pewne rzeczy, z jednej strony w zakresie profilaktyki, a z drugiej strony wyłapać rzeczy, na które sami nie zwracamy uwagi. To, co umyka innym specjalistom, typu upadki. No, to jest rzecz, która no, umyka, mówimy, no, potknąłem się, upadłem, ale jak zaczynam upadać sobie dwa razy do roku, to już zaczyna być niebezpieczne.
Trzeba sprawdzić dlaczego.
Dlaczego upadam, co się dzieje. Taka sprawność samoobsługowa jest szalenie ważna, ale takie łagodne zaburzenia pamięci, prawda? To jest kolejny problem, który się pojawia. Mówimy, nie, no zapomniałem znowu te klucze, ale w końcu nic się nie stało. No ale to może być tak, że oczywiście, że wyłapiemy zaburzenia pamięci wcześniej, możemy znaleźć ich przyczynę. Czasami możemy pomóc i przynajmniej przygotować pacjenta do tego, że i rodzinę do tego, że będzie wymagał pewnej pomocy, opieki, jeżeli nie dzisiaj jeszcze, to powiedzmy za rok, za dwa, że na przykład przeprowadzi się do rodziny, że zabezpieczy, zacznie właśnie ćwiczyć ćwiczenia rehabilitacyjne, bo zaczyna wchodzić w taki zespół frailty czy zespół osłabienia, że tych leków jest za dużo. Także ja bym radził jednak profilaktycznie działać, a nie wtedy, jak już niewiele możemy zrobić.
Bo na takiej wizycie u geriatry wykonana zostanie całkowita ocena geriatryczna, tak to się fachowo chyba nazywa, którą wykonuje właśnie lekarz i sprawdzany jest, tak jak pan profesor powiedział, nie tylko stan zdrowia, ale też funkcjonowanie, prawda?
Stan zdrowia w najmniejszym stopniu. Stan zdrowia oczywiście też, ale i pomiary typu ciśnienia na przykład to klasyczne. Natomiast mówimy o czymś innym. Ta całościowa ocena geriatryczna to jest tak naprawdę całościowa ocena pacjenta, a więc ocena jego, zacznę od takich rzeczy jak ocena możliwości socjalnych, czyli czy ma wsparcie, czy kto go wspiera, jak często, jak jest odżywiony, kto go żywi, jak często zjada ciepłe posiłki w ciągu tygodnia.
Może być szok też dla rodziny, jak później się dowie, że na przykład niekoniecznie, prawda? Mimo, że
dokładnie,
jest
mimo
dostarczane
tego,
jedzenie.
Takie, tak, niby jest, ale tak naprawdę wszystko często no, trafia niestety. Czy pacjent jest w stanie sam się obsłużyć telefonem, komputerem? Bo dzisiaj pamiętajmy, no 90% 80-latków nie korzysta z internetu, a my chcemy im dzisiaj zafundować telekonsultacje. A więc ta ocena funkcjonowania takiego w społeczeństwie, ocena chociażby sprawności pamięci, to też jest w tym, no i sprawności fizycznej, prawda? A więc tego, czy pacjent rzeczywiście jak szybko chodzi, czy upada, czy jest w stanie wstać, ubrać się, czy jeżeli upadnie, to wstanie, bo może w domu upaść i potem leży wiele godzin, bo nie nauczył się wstawać, albo że powinien mieć jakąś opaskę, jak to się ładnie określa,
tak
z teleopieki, czy jak to się czasem mówi, teleanioł w niektórych województwach. Więc to są takie rzeczy, które całościowo ocena geriatryczna obejmuje, plus oczywiście stan zdrowia, ale on jest, tak powiedziałbym, nie wiem powiedzieć, że na końcu, ale to jest tylko, to jest jak gdyby osiowe są te inne rzeczy.
Panie profesorze, bo te problemy związane ze starością, one często no są, niekoniecznie musi zachodzić jakiś proces chorobowy, po prostu zużywamy się w cudzysłowie, tak? Jak nasz organizm no, funkcjonuje inaczej. Możemy się czuć zdrowo, ale gorzej funkcjonować jako osoby starsze, tak? To jest też chyba istotne.
Znaczy bardzo wiele rzeczy...
Bo są pewnie takie osoby starsze, które nie mają jakichś dramatycznych chorób, prawda?
Nie,
które...
oczywiście. No, mamy całą grupę społeczeństwa i to może nie jest jakoś dużo, ale to jest mniej więcej 20% wśród tych 80-latków, którzy mają jedną górę, dwa schorzenia, na które się leczą. A więc to jest dużo. Natomiast osób względnie zdrowych, względnie sprawnych. Natomiast no, pewne ograniczenia się pojawiają, ograniczenia chociażby, tak jak powiedziałem, pamięć, bądź sprawność fizyczna. No i tutaj mamy takie przykłady, że osoby te starsze niby sprawne, znaczy w pełni sprawne, ale wybierają się gdzieś w podróż, która przekracza ich możliwości na przykład, albo wybierają się w góry z Gdańska, albo odwrotnie, w ciągu paru godzin samolotem, potem przejść załamanie pogody i nagle się fatalnie czują zupełnie w nowym środowisku. Już zmiana środowiska powoduje, że znacznie gorzej się adaptujemy do tego.
Czasami wyjazd do sanatorium może być koszmarem, prawda?
Tak, zamiast, to jest często wyjazd do sanatorium, przyjmujemy chorych. Kraków może nie jest sanatoryjnym ośrodkiem, ale mamy parę sanatoriów i przyjmujemy chorych, którzy w wieku lat 70 paru przyjechali do sanatorium i na przykład zespół majaczeniowy się rozwinął, mówiąc krótko, nie odnaleźli się zupełnie w nowym miejscu i tak dalej.
Profesor doktor habilitowany Tomasz Grodzicki, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk jest gościem profesor doktor habilitowany Tomasz Grodzicki, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan profesor jest z wizytą w Gdańsku, bo jest kierownikiem naukowym 10. Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej. I właśnie o tej codziennej praktyce lekarskiej i tym pacjentach 65+ sobie rozmawiamy. Chciałam pana profesora na początek tej części naszej rozmowy zapytać, jakie są takie typowe choroby dla wieku podeszłego, tak nazwijmy.
Czy mówimy o, z jednej strony, o chorobach, które występują się tylko, albo inaczej, głównie w wieku podeszłym, albo mówimy o schorzeniach, które mają inny obraz kliniczny w wieku podeszłym. To są dwa problemy jak gdyby tej medycyny wieku podeszłego. Te pierwsze, a więc związane ze starzeniem, to chociażby takie zespoły jak chociażby demencja czy zaburzenia pamięci, nietrzymanie moczu, odleżyny, upadki. To są te klasyczne tak zwane zespoły geriatryczne. Natomiast no jest ta grupa chorób, które inaczej przebiegają w wieku młodym bądź średnim, a i tu niż starszym. To przykładem jest chociażby nadciśnienie tętnicze, które ma zupełnie inny obraz, inną patofizjologię, inny obraz też kliniczny u osób starszych i w porównaniu z osobami młodszymi. W związku z tym nieco inne podejście jest potrzebne w przypadku tych schorzeń. To dzisiaj dostrzegają specjaliści, to dostrzegają onkolodzy chociażby, dostrzegają kardiolodzy, urolodzy, gdzie rzeczywiście widzą potrzebę tego innego spojrzenia na pacjenta geriatrycznego.
A panie profesorze, chciałam zapytać o takie pierwsze objawy zespołu otępiennego, bo my sobie tak często nawet w dość młodym wieku uświadamiamy, że coś tam zapominamy, chociażby te przysłowiowe klucze, gdzie je położyłam, tak? Czy zapominamy na przykład, nie wiem, nagle nazwisko kogoś, kogo widzimy, nie wiemy, kto to jest, nie możemy sobie przypomnieć. To się może zacząć dużo wcześniej, ale te objawy, które już naprawdę świadczą, że jest jakiś problem, bo dzisiaj pan profesor będzie mówił w czasie kongresu o odwracalnych przyczynach tych zaburzeń poznawczych u osób starszych, czyli można nasz umysł, nasz mózg ćwiczyć, żeby pewne zjawiska odwrócić? I to nam pomoże?
To już jest trudne. Możemy ćwicząc nasz umysł w wieku lat 40, 50, 60, czy nawet 20, jesteśmy w stanie w pewnym stopniu zabezpieczyć się przed demencją w wieku późniejszym.
Czyli to znaczy ćwiczyć, co
robić? To znaczy tutaj krzyżówki aktywność nie wystarczy, znaczy to, co wyraźnie widać, osoby, które ukończyły wyższe studia, osoby, które pracowały intelektualnie, nazwijmy to tak, to one rzadziej mają demencję. Natomiast oczywiście nie powiedziałem rzadziej, więc to nie jest tak, że są jest to gwarancja tego, że nie będzie demencji. Na przykład dla osób, które już zakończyły naukę, no i nawet zakończyły pracę, chociażby aktywność w postaci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale nawet aktywność w postaci takiej, że się czyta bajki wnukom, to wszystko powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci, musimy ćwiczyć nasz umysł. To nie daje gwarancji, ale zmniejsza ryzyko. Natomiast ja o odwracalnych zaburzeniach będę mówił bardziej o tych, które są spowodowane innymi chorobami. Bo trzeba pamiętać, że czasami jest tak, że mamy zaburzenia pamięci czy zaburzenia zachowania i to nie jest wynik demencji. To nie jest demencja sensu stricte. To jest na przykład wynik chorób, czy to wątroby, czy nerek, czy chociażby anemii, czy zaburzeń chorób tarczycy, a więc chorób, które jeżeli je wyleczymy, to nagle się okazuje, że jest cudowne ozdrowienie, bo ktoś przestaje mieć demencję. To nieprawda. Tej demencji nigdy nie miał, natomiast miał zaburzenia z innych przyczyn. Osiowe objawy. Właśnie trudno powiedzieć o osiowych takich głównych objawach. Natomiast problemem jest nasilenie objawów. Jeżeli nam się zdarzy zapomnieć kluczy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, albo to...
Wychodzimy na przykład z domu i nie wiemy, czy żelazko, tak, zostało wyłączone, albo czy żeśmy zamek przekręcili w drzwiach.
Na przykład. Jeżeli to jest raz na
jakiś
kilka
czas.
Tygodni, czy kilka miesięcy, to w ogóle nie jest problem. Natomiast jeżeli to się zaczyna zdarzać często i nawet co drugi, co trzeci dzień, czy już nie mówię codziennie, i rzeczywiście się okazuje, że nie zamknęliśmy tego zamka, bo my zamykamy zamek bezwiednie w większości. Tak. Nikt się na tym na szczęście nie zastanawia.
Schodzimy klatką w dół, czy tam zjeżdżamy windą i zastanawiamy się, zamknąłem, nie zamknąłem. Wracamy, prawda, żeby sprawdzić.
Ale to nie jest problem, bo nikt zaraz o tym nie myśli na co dzień i to nie robimy, robimy to odruchowo.
A jak będzie u osoby, która już ma problem? Jak to będzie wyglądało?
No to niestety będzie zostawiała drzwi otwarte, będzie wychodziła, nie będzie się zastanawiała, że
czy
zamknęła, czy nie zamknęła. Więc tu jest jak gdyby to, że będzie wychodziła i nagle do miasta i nagle nie będzie, z którym mieszka, urodziła się, bądź długo żyje i nagle powie, nie wiem jak trafić do domu, nie pamiętam gdzie mieszkam, nie pamiętam. To są takie już symptomy rzeczywiście niepokojące.
Można to leczyć? Można pomóc takiej osobie?
Znaczy, trzeba najpierw zdiagnozować. Najpierw trzeba zdiagnozować i najpierw trzeba zobaczyć rzeczywiście, czy jakie jest tło. Bo może być oczywiście zaburzenia pamięci, może być łagodne tak zwane, może być to już demencja. Natomiast mogą być inne. Może być choroba nowotworowa centralnego systemu nerwowego, mówiąc krótko, nowotwór mózgu, bądź przerzuty do mózgu, które dają takie objawy. A więc pacjent wymaga najpierw diagnostyki, a potem możemy mówić o leczeniu. Jeżeli jest to demencja, to niestety nie mamy jakichś specjalnych sukcesów w terapii. Możemy nieco spowalniać. Są leki, które nieco spowalniają postęp. Natomiast nie mamy sukcesów jakichś takich, żebyśmy prawdziwą demencję mogli wyleczyć.
Często osoby w wieku podeszłym wpadają w depresję albo na przykład mają jakieś zaburzenia lękowe. Ja słyszę też od znajomych, którzy mają rodziców w podeszłym wieku, że nagle zaczęli się wszystkiego bać, nagle przestali sobie radzić właśnie w takich codziennych sprawach, gdzie trzeba na przykład coś załatwić w jakimś urzędzie, stali się tacy nieporadni. I to jest jakby właśnie wynik takich też zaburzeń związanych z wiekiem? To jest normalna kolej rzeczy, jak to się mówi?
Ten obraz, który pani przedstawiła, to powiedział, że to jest taki obraz związany już z demencją. Demencją, która pokazuje, że przestajemy funkcjonować w środowisku, że socjalnie ograniczamy liczbę kontaktów, że nie dajemy sobie rady z życiem, mówiąc krótko.
Tak, na przykład babcia, która zawsze była aktywna, gadatliwa, nagle milczy przy stole.
Tak, to oczywiście może być depresja, ale to może też być demencja. I teraz jedno i drugie występuje bardzo często w wieku starszym. To takie izolacja społeczna często może być inna przyczyna. Może być to, że ta osoba starsza nie wychodzi z domu na przykład dlatego, że ma problem nietrzymania moczu, nie chce się przyznać. I w związku z tym nikomu, bo to jest wstydliwe, w związku z tym mówi, no to ja wolę już siedzieć w domu, bo tu mam toaletę, nie będę tam chodziła do koleżanek, zawsze znajdę jakiś wykręt. Często ból jest takim też ogranicznikiem.
Bo myśmy tu nie powiedzieli o osteoporozie, która również występuje w tym wieku podeszłym.
Osteoporoza,
często daje
to
takie
jest
objawy właśnie, że osoby boją się na przykład, nie wiem, wyjść zimą, żeby sobie czegoś nie złamać, prawda? Bo każdy raczej wie, że to w związku z osteoporozą będzie się na przykład kości mogą się
gorzej goić,
wzrastać, prawda?
Tak, i ten na pewno upadek wiąże się też z większa częstość złamań w trakcie upadków niż u osób młodych. Także tutaj bym zwracał uwagę na takie rzeczy, no ból ogranicza, prawda? My mówimy, boli nas, to nie wyjdziemy, wolimy leżeć, optymalnie jedną pozycję przyjąć, nie robimy bardzo wielu rzeczy, a ból można leczyć i to pamiętajmy o tym, że tutaj można znaleźć pomoc i można funkcjonować. Takie błędne koło się tworzy, nie wychodzę z domu, bo mnie boli, bądź nie trzymam moczu, w związku z tym ograniczam kontakty społeczne, w związku z tym postępuje u mnie depresja i jeszcze w tle się zaczyna demencja. I to wszystko jest takie błędne koło.
I jeszcze na przykład pojawiają się problemy z wzrokiem, ze słuchem, czyli jakby z kontaktowaniem się i funkcjonowaniem społecznym takiej osoby. Ale też chciałam zapytać pana profesora o to, że mówi się, że osoby w wieku podeszłym za mało piją, że się często odwadniają. Teraz jak zaczyna się lato, będzie gorąco, no karetki jeżdżą i często zbierają ratownicy medyczni z ulic takie osoby, które gdzieś zasłabły w wyniku tego, że mało piją. I ja tu niejednokrotnie już o to pytałam różnych lekarzy, którzy mówią, że po prostu w pewnym momencie, w pewnym wieku tym osobom nie chce się pić, nie czują pragnienia. To jest prawda, że rzeczywiście prawda. Tak jest? Co należy
tak
zrobić?
Tak zwane receptory odpowiedzialne za to poczucie pragnienia, które jest w wieku, no, fizjologicznie są znacznie mniej sprawne.
Dlaczego tak ważne jest, żeby osoba w wieku starszym piła dużo? Ile powinna pić?
No to ile powinna pić, to jest zmienne osobniczo. Pamiętajmy, że mamy dwa problemy. Z jednej strony mamy problem osób starszych, które zawsze często zażywają leki moczopędne. I to jest jeden problem. Na nadciśnienie, na niewydolność serca ten lek moczopędny jest często stosowany. Przychodzi gorący okres. Utrata przez skórę i przez drogi oddechowe jest większa. W związku z tym odwodnienie jest dużo częstsze. Szczególnie jeżeli są brane leki moczopędne. W związku z tym
czyli osoba po prostu, chce pan profesor powiedzieć, planuje gdzieś wyjść i nie chce pić, tak, żeby nie mieć potrzeby skorzystania z toalety.
Na przykład, prawda? To jest też częściowo można tu wytłumaczalne. W związku z tym to jest problem. Na pewno tutaj ta ilość płynu w rzędu 1,5 do 2 litrów na dobę to jest taka, która powinna być. I tutaj niezależnie od tego, czy to jest chory z mający niewydolność serca, czy chory który ma nadciśnienie, to powinien te 1,5 do 2 litrów dziennie wypić, co przekłada się na około, tak mówimy, 8 szklanek, ale to te 6-8 szklanek, a no, bądź jakaś zupa, ale to tak mówimy o takich ilościach około 2 litrów i to jest to, nie chcę być optimum, bo to jeżeli będzie temperatura 40 stopni w mieszkaniu, będzie ponad 30, to więcej.
Panie profesorze, ale chciałam zapytać jeszcze, co może takie odwodnienie zrobić w organizmie? Jak zaszkodzić? Bo przypomina mi się taka historia, często powtarzana właśnie przez ratowników medycznych, ludzi, którzy pracują w oddziałach ratunkowych, że praktycznie każdy senior, który do nich trafia, no trzeba go nawodnić, bo są osoby bardzo odwodnione. Czyli nie piją, krótko mówiąc.
Czyli nie wchodząc w jakieś patomechanizmy ogromne, to jest niższe ciśnienie krwi, senność, osłabienie.
Czyli zasłabnięcie, tak?
Zasłabnięcie. A głębiej, no to jest jeszcze niewydolność nerek, chociażby bardzo częsta, która się pojawia w tle. Ale te najważniejsze to zasłabnięcia, upadki, taka nadmierna senność.
Czyli tego mogłoby nie być, gdyby te osoby piły właściwą, odpowiednią ilość płynów. Można
znaczy,
by było
na pewno moglibyśmy
ograniczyć.
Uniknąć. Pamiętajmy, że to Paryż był chyba takim kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu klasycznym miejscem, w którym kilkadziesiąt osób starszych zmarło w domach z powodu właśnie odwodnienia w wyniku bardzo wysokich temperatur. Nie wiem, co teraz się działo w Paryżu, bo tam też temperatury były rzędu 45 stopni. Może już wyciągnęli wnioski z tego dramatu, który się odbywał kilka lat temu. Ale to jest opisywane po pierwsze w mediach, w prasie, ale to widzimy na co dzień. Tych chorych przywożonych na SOR, którzy cudownie zdrowieją, jakże im się da kroplówkę tylko chociażby 0,5 litra, nagle się okazuje, że te osoby są zupełnie inne.
Panie profesorze, a w takim razie na koniec jeszcze chciałam pana zapytać o takie wskazówki dla bliskich takiej osoby, takiego seniora. Co oni powinni wiedzieć, co robić, jak, żeby właściwie się opiekować taką osobą, wspierać ją, żeby po prostu uniknąć tych wszystkich właśnie problemów, o ile da się ich uniknąć, bo nie są one związane z stricte chorobami, tylko z no, złym jakimś postępowaniem, z niewiedzą.
Ja myślę, że przede wszystkim obserwujmy, jeżeli możemy na co dzień, bo mieszkamy razem wspólnie, to jest prostsze, jeżeli nie, to przynajmniej obserwujmy chociażby telefonicznie, ale zadawajmy pytania dotyczące tego, czy coś się nie zmieniło, pod względem sprawności, czy nie widzimy, że osoba starsza zaczyna na przykład chudnąć, tracić masę ciała.
Bo to apetyt to jest kolejna sprawa,
apetyt,
prawda?
Brak apetytu, że nagle widzimy, że sprawdzajmy lodówkę, zobaczmy, co tam w tej lodówce jest, bo to zobaczmy, jak ta osoba starsza się odżywia. Myślę, że nawet takie rozmowy celowane, zadając konkretne pytania dotyczące faktów, które powinny być dobrze znane. Nie mówię o takich faktach z prehistorii, czy sprzed wielu, wielu lat, ale tych nowszych, prawda? Czy z kim się spotkałeś wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu.
Czyli sprawdzamy, czy pamięta ta
pamięta, ta pamięć świeża, jaka ona jest. I po to, żebyśmy zobaczyli, właśnie wyłapali te wczesne objawy. O te upadki. Czy nie było jakiegoś upadku? Zwracajmy uwagę na upadki, zwracajmy uwagę na zaburzenia pamięci, bo to rzeczywiście nam pozwoli uniknąć w przyszłości dramatycznych epizodów. A jeżeli zobaczymy, że ta osoba jest mniej sprawna, ale chce być w domu sama nadal, nie chce nikogo, nie akceptuje żadnej pomocy, to zastanówmy się właśnie nad tymi opaskami, czy takie opaski, które by urzędy te, w każdym województwie często, praktycznie taka
tak,
akcja
prowadzą
jest.
Prowadzą często pomoc społeczna, tak. Lokalna. Można
to,
tam
to
się dowiedzieć.
To zależy się od tego, gdzie, prawda? Czy w
tak,
dużych miastach, czy w mniejszych miastach.
W centrach pomocy rodzinie
jest bardzo wiele różnych aktywności, które są prowadzone z nastawieniem na właśnie takie zabezpieczenie osoby, która jest mniej sprawna, a jest sama w domu.
Żeby mogła wezwać pomoc.
Żeby ta pomoc przyjechała na czas, a nie żeby wiele godzin osoba leżała i cierpiała.
Bo czasami rodzinom się wydaje, że najlepiej jest jakiś preparat taki, które są reklamowane, suplementy diety i tak dalej, na które powinno się teoretycznie przyjmować w wieku podeszłym. Pan profesor to poleca swoim pacjentom?
Nie, dlatego, że ja myślę,
nie chcę tu wymieniać z nazwy.
Ja bym też nie chciał nazwy wymieniać, ale ja nie polecam. Ja nie polecam z prostej przyczyny. Znaczy, ja ciągle uważam, że my własne sumienia często leczymy, dając tabletkę. I to te sumienia lekarskie, jak i rodzinne. Jeden daje taki, a nie inny lekarz, a rodzina kupuje cudowne lekarstwo reklamowane w telewizji. Natomiast znacznie ważniejsza jest ten kontakt z osobą starszą. Ja mam świadomość, że nie ma czasu w dzisiejszych, w tym momencie, ale gdybyśmy ten kontakt nawet telefoniczny raz na czas mieli, to byłoby bardzo dużo i to chyba więcej by zrobiło niż najlepsze tabletki.
Profesor doktor habilitowany Tomasz Grodzicki, specjalista chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii, prorektor do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik naukowy 10. Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia, pacjent 65+. Bardzo panu profesorowi
dziękuję bardzo,
za znalezienie czasu i przyjście do nas do studia i życzę owocnych obrad. Dla dobra nas wszystkich oczywiście.
Myślę, że będziemy się wszyscy uczyć od siebie jak zawsze.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.